Tematem naszych tegorocznych spotkań stał się pierwszy rozdział książki Pamięć i Tożsamość. Pamięć i Tożsamość to jest książka będąca w pewnym sensie wywiadem, a nawet nie w pewnym sensie, po prostu będąca wywiadem dwóch polskich filozofów, księdza Józefa Tischnera i Cezarego Michalskiego, którzy przeprowadzili z Castel Gandolfo rozmowy z Janem Pawłem. Te rozmowy były zainspirowane tym, że Jan Paweł jest szczególnym świadkiem swojej epoki. Jest człowiekiem, który przeprowadzał nas przez próg trzeciego tysiąclecia. Jest człowiekiem, który w sposób bardzo szczególny doświadczał tajemnic Bożych i swoją głębią wiary i mądrości potrafił interpretować wydarzenia czasów. To, co uderza w pierwszym rozdziale, który od wczoraj zgłębiamy, to konfrontacja dwóch rzeczywistości. Z jednej strony misterium nieprawości, jakim jest wiek XX odczytywany przez pryzmat totalitaryzmów, a z drugiej strony misterium świętości, które wiąże się z działaniem Boga. Jan Paweł II stawia bardzo wyraźną tezę. Nie można interpretować dziejów XX wieku tylko i wyłącznie w ten sposób, jakoby były to wydarzenia, które prowokują nas do negatywnego myślenia. Oczywiście to zło było, to zło jest faktem. To zło jest rzeczywistością, której nie sposób uniknąć, nie sposób zapomnieć. Ale nie można spoglądać na tę rzeczywistość wyłącznie w kategoriach zła, w kategoriach nieprawości. Ta rzeczywistość odsłoniła nam także wielką epifanię, wielkie objawienie się Boga i Jego świadków, ludzi, którzy potrafili przezwyciężać to zło swoją świętością, ale mogli to czynić nie dlatego, że byli tacy sami z siebie doskonali, że byli takimi herosami. Mogli to czynić dlatego, że włączyli się w dzieło odkupienia, że współdziałali z Bogiem, który dokonał odkupienia świata. I patrząc głębiej, z jednej strony możemy powiedzieć po prostu tak. Wiek XX to wiek koszmarnych totalitaryzmów, zbrodni, ludobójstwa, nazizmu, komunizmu. To wiek poniżenia człowieka w sposób do tej pory niespotykany. A z drugiej strony to wiek wielkich świadków wiary, godności człowieka, gotowych oddać życie za drugiego. To wiek męczenników. Ale patrząc jeszcze głębiej, możemy powiedzieć, to wiek, który obrazuje nam odwieczne zmaganie dobra ze złem, zła z dobrem. To wiek z jednej strony potwierdzający tajemnicę grzechu, a z drugiej strony tajemnicę odkupienia. I to, co jest rzeczą charakterystyczną w nauczaniu Jana Pawła, i myślę, że na to koniecznie musimy zwracać uwagę, to to, że mimo tak dogłębnej diagnozy, jaką on przeprowadzał dotyczącej zła, grzechu, podziału, tego wszystkiego, co jest tutaj ogromnym dramatem ludzkiego życia, on był autentycznym prorokiem optymizmu. On był człowiekiem autentycznej chrześcijańskiej nadziei, zdolnym przekroczyć próg nadziei. Zdolnym przekroczyć próg nadziei. I to jest jakiś fenomen, że właśnie w momencie, w którym pojawiało się zło, no tak po ludzku mówiąc, co robimy w obliczu zła? No albo temu złu ulegamy, albo szukamy jakiegoś odwetu, albo szukamy jakiejś zemsty. Jest rzeczą charakterystyczną, to jest jeden z takich fragmentów, które od lat ogromnie mnie porusza, od momentu, kiedy go przeczytałem, mianowicie w książce Dar i Tajemnica, która jest wspomnieniem, autobiografią Jana Pawła napisaną z okazji 50. rocznicy jego święceń. Mowa jest o, no między innymi, okresie II wojny światowej. I Jan Paweł II tam bardzo wyraźnie zaznacza, że w czasie, w którym jego pokolenie podjęło w zdecydowanej większości walkę zbrojną z okupantem niemieckim, on poszedł jakby zupełnie inną drogą. Poszedł drogą mianowicie zgłębiania tajemnicy słowa, kultury, poszedł drogą studiowania piękna języka polskiego. Można powiedzieć, to jakby jest trochę nieprzekonujące, prawda? Bo no właśnie, kiedy spoglądamy na okres II wojny światowej, to oczywiście pokolenie Kolumbów, to kamienie rzucane na szaniec, to cały ten etos i epos powstańczy, wojenny. I to jest prawda, oczywiście Jan Paweł II absolutnie tego nie krytykuje, on oddaje, przeciwnie, on oddaje hołd i szacunek swoim rówieśnikom. Ale on wybrał inną drogę, on wybrał nie drogę zmagania na podstawie walki, ale on wybrał drogę poszukiwania dobra, poszukiwania trwałego, niezniszczalnego dobra. Wiedział, że w takim właśnie zgiełku wojennym, w takim zgiełku walki o byt narodowy, to co jest fundamentem tego bytu, to jest kultura. I dlatego oczywiście można walczyć na barykadach i to jest konieczne, ale można też, i to jest nie mniej konieczne, a może nawet bardziej konieczne, szukać trwałego dobra, jakim jest fundament bytu narodowego w postaci kultury. I ta myśl, że naród odzyskuje swoją suwerenność dzięki kulturze, to była później jedna z wiodących myśli pontyfikatu Jana Pawła. Przypomnijmy sobie jego wypowiedzi w Polsce, chociażby w 79 roku i tak dalej, w Gnieźnie, kiedy mówił właśnie o kulturze polskiej. Jan Paweł II oczywiście był na przykład świadom tego wszystkiego, co się dzieje w chrześcijaństwie też, świadom podziałów Kościoła, ale właśnie z drugiej strony chciał, pragnął poszukiwać tego fundamentu jedności i jest taki charakterystyczny fragment, który też od lat przykuwa moją uwagę od momentu, kiedy go przeczytałem. To jest fragment, mam nadzieję, że jest on już tutaj widoczny, to jest ten 18 punkt. W takim mało znanym liście Orientale Lumen, pisanym do kościołów wschodnich, kościołów o tradycji wschodniej, Jan Paweł II pisze: każdego dnia odczuwam coraz gorętsze pragnienie, by ponownie prześledzić dzieje kościołów i napisać wreszcie historię naszej jedności, powracając w ten sposób do czasów, kiedy po śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa Ewangelia rozprzestrzeniła się w najróżniejszych kulturach i rozpoczęła się między nimi niezwykle owocna wymiana. O co mi tutaj chodzi? Chodzi mi o to, proszę Państwa, że kiedy my na przykład uczymy się historii, to uczymy się historii, jeżeli uczymy się historii politycznej, to jest historia pisana wojnami, rozbiorami, powstaniami, podziałami, walką zbrojną. A jest przecież ten drugi nurt historii pisany świętością postaw, pisany codzienną wiernością, życiem rodzinnym, wychowaniem młodego pokolenia, budowaniem kultury, dziejami tej kultury i tak dalej. Kiedy spoglądamy na dzieje, na historię Kościoła, no to właśnie, jedna schizma, druga schizma. Byłem teraz z okazji badań okresowych, byłem u laryngologa, który chyba był albo z pochodzenia Rosjaninem, albo Białorusinem, sądząc po nazwisku i akcencie. No i dowiedziawszy się, z jakiego jestem wydziału teologicznego, mówi: a wie pan, kiedy była schizma wschodnia? Pamięta pan, kiedy była schizma wschodnia? No mówię, wie pan, no tak trochę mnie pan zaskoczył, pan doktor, mówię, to nie jest akurat moja dziedzina, szczerze mówiąc, mówię, schizmę zachodnią to oczywiście pamiętam, ale no tak strzeliłem w przybliżeniu tą schizmę wschodnią, no coś tam się pomyliłem, ale chyba w granicach jakiejś dopuszczalności błędu. Ale właśnie, no my się tak uczymy i tak myślimy, historia Kościoła, no to właśnie schizma, jakieś tam wydarzenia, perturbacje takie czy inne, niewola awiniońska i tak dalej. Jan Paweł II spoglądał na to wszystko, że inaczej, spoglądał na to wszystko od tego fundamentu dobra, które jest poświadczeniem obecności Boga w ludzkich dziejach. Myślę, proszę Państwa, że to jest rzecz ogromnie ważna zarówno z punktu widzenia społecznego, jak i indywidualnego. Ostatnie dwie takie właśnie uwagi, takie próby, może nieudolne przykładów, zanim przejdę już do dzisiejszej prezentacji. Mianowicie przykład skali takiej globalnej. No kiedy dzisiaj właśnie mówimy o tej fali nieszczęsnych uchodźców, nachodźców na naszą kulturę, na naszą cywilizację, to jest oczywiście problem i tutaj no powiedzmy, trzeba się modlić o nowego Sobieskiego, trzeba się modlić o nowe Lepanto, trzeba się modlić o to, żeby tym wszystkim, prawda, Arabom pokazać, gdzie pieprz rośnie, i na pewno to jest nasze z jednej strony zadanie. Ale z drugiej strony zauważmy, że ten kryzys imigracyjny odsłania słabość i kruchość Europy, tożsamości europejskiej. I myślę, że to, co dzisiaj przede wszystkim by akcentował Jan Paweł II, to akcentowałby to, co mówił w 1982 roku w Santiago de Compostela. Wołam do ciebie, stara Europo, odkryj samą siebie, bądź sobą, odkryj swoje korzenie. Odkryj swoje korzenie, bądź sobą. To był akt europejski w Santiago de Compostela w 1982 roku, niezwykle zresztą przejmujący. Odkryj samą siebie, bądź sobą. No właśnie, akcentowałby to, żebyśmy dzisiaj nie blablali, przepraszam za określenie, nie bełkotali tym językiem politycznej poprawności, że migranci, uchodźcy, nawet jeżeli coś tutaj doświadczamy złego, to każdy zamach powoduje, że jesteśmy silniejsi. No w jaki sposób jesteśmy silniejsi? Jesteśmy coraz bardziej zastraszeni i tak dalej. Natomiast oczywiście, że w tej sytuacji, no żeby ich nie drażnić, to likwidujemy choinki na Boże Narodzenie. Już nie mówię, że w ogóle likwidujemy nazwę Bożego Narodzenia. To są jakieś święta drzewka czy cokolwiek innego. Wchodzimy po prostu, schodzimy do poziomu wyzbycia się całkowicie swojej tożsamości. Szukajmy tego dobra, odkrywajmy swoje korzenie. To jest najskuteczniejsza walka ze złem. Odkrywajmy tożsamość naszej kultury europejskiej. Jan Paweł II z jednej strony oczywiście, powtarzam, wrócę do tego wspomnienia wojennego. On nie negował, nie kwestionował tych, którzy byli kamieniami rzuconymi na szaniec. Składał im później wielokrotnie hołd. Ale z drugiej strony podkreślał bardzo mocno to, że trzeba budować własną kulturę, własną tożsamość. I dzisiaj na pewno pierwszym przesłaniem Jana Pawła byłoby wołanie o to, by Europa odkrywała swoją tożsamość, by była Europą chrześcijańską, bo inaczej jej po prostu nie będzie. Wymiar taki indywidualny. Myślę, że każdy z nas doświadczył w życiu różnych takich sytuacji, które wydawały się no właśnie jakimś chodzeniem przez ciemną dolinę, które nie ma sensu, które jest po prostu wodzeniem na manowce. A później działy się różne rzeczy. Jest mi bardzo niezręcznie o tym mówić, ale postaram się to powiedzieć bardzo oględnie i bardzo krótko. Miałem w swoim życiu taki epizod, który na skutek, no powiedzmy, sytuacji konfliktowej w moim własnym środowisku, w moim środowisku zgromadzenia zakonnego spowodował, że zostałem, można powiedzieć tak najkrócej, wyautowany. Oczywiście nie wiązało się to z żadnymi karami, bo nie było żadnych podstaw do jakichś kar kościelnych, ale była taka sytuacja, że zostałem właściwie pozbawiony wszystkich swoich funkcji w zgromadzeniu, jakiegokolwiek zaangażowania. Znalazłem się na takim przymusowym, można powiedzieć, bezrobociu. I w tym momencie, kiedy zostałem zupełnie przetrącony, nie ukrywam, że oczywiście tak to odczuwałem, pojawił się telefon. Pierwszy telefon właśnie był ze szkoły, z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, zapraszający mnie do współpracy. I od tego telefonu, od tej współpracy rozpoczęła się nowa historia mojego życia, tak mogę to powiedzieć. I jeżeli dzisiaj właśnie spoglądam na to, co do tej pory oczywiście tkwi jakąś zadrą, jakimś zranieniem, żeby użyć tego słowa, to z perspektywy całości czasu mogę po prostu Bogu dziękować za to dobro, które się dokonało. I myślę, że każdy z nas ma w jakiejś swojej skali podobne doświadczenia, które pokazują, że jest miara wyznaczona złu. Jeżeli my tylko dostrzeżemy tę miarę, jeżeli zechcemy Bogu zaufać w tej właśnie mierze, którą On nam proponuje, to nasze życie całkowicie się zmienia. I po tym długim wstępie chciałbym przejść do kolejnego fragmentu lektury i komentarza do tej lektury związanego no właśnie z bliższym przyjrzeniem się tematyce odkupienia, które jest boską miarą wyznaczoną złu. Pytanie, które zostaje postawione Janowi Pawłowi, brzmi: jak należy rozumieć bliżej tę miarę zła, o której mówimy? Na czym polega istota tego ograniczenia? Jan Paweł II mówi, odpowiada w ten sposób charakterystyczny dla siebie. No, po pierwsze, wskazuje na miarę historyczną. Oczywiście to jest miara, która się właśnie narzuca. Zło niemieckiego nazizmu, hitleryzmu. Stało się złem, które zostało w jakiś sposób definitywny zamknięte wraz z procesem norymberskim, z końcem II wojny światowej, z procesem norymberskim. To jest zło, które zostało mniej lub bardziej adekwatnie rozliczone, podliczone. W każdym bądź razie system przestał istnieć, partia została zdelegalizowana, ideologia stała się ideologią nazwaną wprost ideologią zbrodniczą, zakazaną, ściganą prawnie. Komunizm, jak sam Jan Paweł II mówił, z racji swoich mechanizmów oddziaływania, on stał się ideologią o wiele bardziej trwałą. Niemniej jednak także i on w dużej mierze zakończył swoje działanie, może nie definitywnie, jak wiemy, na całym świecie, ale w pewnych rejonach świata, i to w tych rejonach, które wydawały się być rejonami niepokonalnymi, jeżeli chodzi o zniszczenie struktury komunizmu, wraz z symbolicznym upadkiem muru berlińskiego można powiedzieć, że zakończyła się pewna epoka. Ale Jan Paweł II owszem podkreśla, że istnieje ta miara historyczna, ale znowu sięga głębiej, sięga do teologii historii. Chodzi o ten wymiar myślenia, który przez refleksję teologiczną wnika w głębi, aż do poznania korzeni zła. I to jest rzecz moim zdaniem znowu ogromnie istotna. Jeżeli my zatrzymujemy się tylko na warstwie socjologicznej, politologicznej, jeżeli tylko postrzegamy wydarzenia chociażby roku 89 w kategoriach czysto społeczno-politycznych, to zauważmy, że możemy tutaj odczuwać pewien niedosyt, możemy odczuwać pewien dyskomfort, bo nie wszystko przebiegło może tak, jak byśmy chcieli. Ale zauważmy, że właśnie warto sięgnąć do tych fundamentów, do tego, żebyśmy się utwierdzili w przekonaniu, że zło, które było do pokonania, było naprawdę realnym złem. Było złem, które po ludzku wydawało się być złem nie do przezwyciężenia. Że to nie było zło jakichś struktur, ale to był fundamentalnie zakorzeniony w człowieku grzech. I dlatego też, skoro właśnie fundamentem tego zła było zło radykalnie, głęboko sięgające wewnątrz człowieka, tym, który może wyznaczyć ostateczną miarę złu, jest sam Bóg. Pamiętam, to będzie takie może bardzo katechetyczne zobrazowanie, ale pamiętam taki znakomity artykuł ojca profesora Salia, który przedstawiał kiedyś sytuację człowieka dotkniętego grzechem i przedstawiał go na podstawie różnych takich obrazów ludzkiej patologii. No, między innymi mówił na przykład o tym, że człowiek w sytuacji grzechu to jest człowiek, który przypomina na przykład chorobę człowieka w stanie choroby nowotworowej. Istnieją nowotwór, jak doskonale wiemy, to jest taki niekontrolowany rozrost pewnych komórek, które rozrastają się kosztem innych, powodując do obumierania tych komórek, obumierania całych tkanek, ostatecznie do obumarcia całego organizmu. W życiu duchowym człowieka może być bardzo podobnie, to znaczy mogą zdarzać się takie sytuacje, że my mamy w sobie pewne komórki duchowe, pewne tkanki, które są na przykład tkankami naszej ambicji. I oczywiście, dopóki ta ambicja rozrasta się w sposób kontrolowany, harmonijny z innymi tkankami, tkanką sprawiedliwości, szacunku dla drugiego człowieka, pokory, to wszystko jest normalnie, ale kiedy ta tkanka ambicji zaczyna rozrastać się w sposób niekontrolowany, kosztem właśnie sprawiedliwości, pokory, miłości drugiego człowieka, dochodzi do obumierania organizmu, tego organizmu duchowego. Można powiedzieć, że obraz człowieka dotkniętego grzechem przypomina niekiedy obraz człowieka niewidomego od urodzenia. Psychologowie mówią, że istnieje radykalna różnica między człowiekiem, który stracił wzrok, a tym, który nigdy go nie posiadał. Jeżeli obu ludziom proponuje się operacyjne uzdrowienie, operację, która być może hipotetycznie przyniesie uzdrowienie, to oczywiście ten, który stracił wzrok, decyduje się na wszystko. Nawet jeżeli będzie to wymagało długiej hospitalizacji, unieruchomienia człowieka po jakimś, powiedzmy, przeszczepie tkanki, rogówek czy czegoś innego. W każdym bądź razie będzie to wymagało ogromnej cierpliwości, ogromnego wyrzeczenia, unieruchomienia. Taki człowiek się decyduje. Człowiek, który jest niewidomym od urodzenia, niekoniecznie. Jeżeli uda się go przekonać, jeżeli odzyska właśnie ten wzrok, czy uzyska ten wzrok, to i tak okazuje się, że przez długi czas po takiej operacji on nadal porusza się na zasadzie pewnej konwencji, a więc dotyku, chodząc utartymi, znanymi sobie ścieżkami, nie wierzy często po prostu w ten uzyskany wzrok. I znowu, podobnie bywa w naszym życiu duchowym, kiedy my dostrzegamy pewne wymiary rzeczywistości, ale innych zupełnie nie dostrzegamy. Jesteśmy przyzwyczajeni do poruszania się własnymi drogami, utartymi schematami, ale nie chcemy otwarcia oczu na całe bogactwo rzeczywistości. I nie chcemy, nie oczekujemy tego, że to jest w ogóle możliwe, że to ma sens. Można porównać człowieka dotkniętego grzechem do człowieka z pękniętym kręgosłupem. Różne jego organy funkcjonują prawidłowo, ale powiedzmy w miarę prawidłowo, nerki, serce, wątroba, ale mimo wszystko ten jeden feler, ten pęknięty kręgosłup powoduje, że człowiek jest unieruchomiony. I znowu może być tak, że żyjemy pozornie uczciwie, żyjemy w dobrych relacjach z ludźmi, ale gdzieś tkwi w nas jakiś grzech, który jest grzechem bardzo ciężkim, który złamał nasze życie. I po prostu powoduje, że my nie jesteśmy w stanie, owszem, może nie czynimy jakiegoś wielkiego zła, ale też nie jesteśmy w stanie czynić dobra. Dlaczego przywołuję te obrazy bardzo pobieżnie, zachęcając zresztą do lektury ojca profesora Salija, bo jego wiele obrazów, jak wiemy doskonale, jest znakomicie nakreślonych i pomagających zrozumieć wiele rzeczy. Ale przywołuję te obrazy między innymi dlatego, żeby pokazać jedną zasadniczą cechę. Człowiek chory na nowotwór, człowiek ze złamanym kręgosłupem, człowiek niewidomy od urodzenia, po ludzku nie ma szans na zmianę swojego życia. Można powiedzieć, potrzeba tutaj naprawdę cudu. Oczywiście ten cud może przyjść przez geniusz lekarza, przez znakomitą medycynę, ale powiedzmy sobie w ten sposób, tak czy inaczej, to jest jakieś wołanie o cud. I właśnie trzeba dostrzec tę sytuację tego radykalnego zła, które działo się w naszym życiu, tym politycznym, historycznym, ale często dzieje się także w naszym życiu osobistym, żeby dostrzec właśnie to, że tym, który może wyznaczyć ostateczną miarę złu, jest sam Bóg. Tutaj nie da się pokonać tego zła w wymiarze zwłaszcza politycznym, dziejowym, ale także i często osobistym, z pomocą jakichś czysto ludzkich działań. Tego się po prostu nie da. Tak jak nie da się, no powiedzmy, nie wiem, za pomocą powiedzmy jakiejś homeopatii na przykład wyzdrowieć z choroby nowotworowej, czy za pomocą aspiryny odzyskać władzę w pękniętym kręgosłupie, w układzie nerwowym, prawda? Tego się nie da. Tu trzeba rzeczywiście bardzo mocnej, poważnej interwencji. W tym wypadku dziejów świata można powiedzieć, że taką interwencję może wyznaczyć, może dać tylko sam Bóg. Jan Paweł II znowu wraca tutaj do tego fundamentalnego w dziejach zbawienia wydarzenia, jakim jest grzech pierworodny. Grzech, który oznacza wrodzoną grzeszność człowieka, skłonność do złego raczej niż do dobrego, która w nim tkwi. Jest w człowieku pewna słabość wrodzona natury moralnej. I właśnie dzieje człowieka od początku są naznaczone miarą, którą Bóg Stwórca wyznacza złu. Bo to jest właśnie rzecz znowu charakterystyczna, kiedy spoglądamy na sytuację grzechu pierworodnego, że z jednej strony zauważmy, wszystko tam zostało zniszczone, wszystko zostało, chciałoby się powiedzieć, wszystko zostało zniszczone. Tak by się chciało powiedzieć. Człowiek odwraca się od Boga. Bóg, który był stwórcą, tym wielkim ogrodnikiem, który osadza człowieka, i pozwala mu korzystać ze wszystkich drzew tego ogrodu, możecie spożywać wedle upodobania. Ten dobry, miłosierny Bóg nagle staje się Bogiem zakazu, jakimś Bogiem strzegącym zazdrośnie niewyobrażalnego dobra. Drzewo poznania dobra i zła staje się drzewem centralnym i nie wolno z niego jeść, a nawet go dotykać w interpretacji człowieka. Człowieka skuszonego przez diabła oczywiście. Ale co się dalej dzieje? No właśnie odwrócenie od Boga, miłość własna człowieka, zapatrzenie się w siebie, które posuwa się aż do negacji Boga, skutkuje konsekwencjami społecznymi. Znowu warto by było sięgnąć do tekstu biblijnego, żeby zobaczyć dwa zróżnicowane zdania. Przed grzechem i po grzechu. Przed grzechem Adam wykrzykuje na widok Ewy, po stworzeniu Ewy. Ta dopiero jest kością z moich kości. Ta jest ciałem z mego ciała. Ta będzie nazywała się kobietą, bo z ciała męża została wzięta. Tłumaczenie polskie współczesne nie oddaje piękna tego oryginału hebrajskiego, bo tam są dwa takie ciekawe słowa isza, isz. Isza, czyli kobieta, isz, mężczyzna. Jakub Wujek przetłumaczył to genialnie w starej polszczyźnie. Ta się będzie nazywała mężyną, bo z ciała męża została wzięta. Jest pełna jedność. Ta jest kością z moich kości, ta jest ciałem z mego ciała. To jest mężyna, bo z ciała męża została wzięta. Jest jedność, równość, komplementarność, ideał. Co się dzieje po grzechu? Dlaczego zjadłeś owoce z drzewa tego ogrodu? Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie. To już nie jest kość z moich kości, to jest ta kula u nogi, którą mi, Panie Boże, dałeś. To jest ten bezmiar nieszczęścia, którym mnie obarczyłeś. To jest ta hetera, którą po prostu jest winowajczynią wszystkiego. Tu już nie ma solidarności, tu już nie ma miłości, tu już nie ma braterstwa. To jest po prostu agresja, to jest po prostu konflikt, radykalny konflikt. A więc jest grzech, ma swój wymiar w odniesieniu do Boga, ma także wymiar społeczny. Wydaje się, że wszystko zostało zniszczone, człowiek zostaje wygnany z raju. Ale przecież właśnie wtedy Bóg zapowiada Odkupiciela. Bóg po raz pierwszy wtedy zapowiada Odkupiciela i jednocześnie od początku otacza człowieka pewną ochroną. Otacza człowieka ochroną. Daje mu znamie, jest takie charakterystyczne na zakończenie tego opisu wygnania z raju, jest takie zauważenie, że Bóg dał człowiekowi znamie. Znamie, które go chroniło, które było no właśnie pewnym znakiem, nie potrafimy do końca tego zinterpretować, ale jest powiedziane, że Bóg daje człowiekowi, pozwala mu sporządzić odzienie. Owszem, zostaje człowiek wypędzony z raju, bo sam z niego właściwie się wypędził, sam się skazał na to wygnanie, ale człowiek zostaje otoczony opieką Boga. Nigdy nie jest tak, że Bóg zostawia człowieka samego. I tu znowu przepraszam za takie dalekie skojarzenie, ale tak mi się w tym momencie to nasuwa. Kiedyś przed laty, w latach 90., kiedy pracowałem nad swoją książką habilitacyjną dotyczącą zachowania wartości moralnych w sytuacjach granicznych w łagrach sowieckich, przeczytałem dostępne chyba wszystkie wówczas drukowane pamiętniki, polskie pamiętniki dotyczące przejść w obozach łagrowych, w łagrach sowieckich, więzieniach przesyłkowych, na zsyłkach. I to, co było uderzające, to między innymi rzecz taka, że w każdym z tych miejsc w jakiś nieprawdopodobny sposób była sprawowana Eucharystia. Chcę być dobrze zrozumiany. To nie znaczy oczywiście, że powiedzmy, były takie sytuacje, że na przykład aresztowano jakiegoś księdza i ten ksiądz od początku do końca swojego pobytu na zsyłce, powiedzmy, sprawował Eucharystię. Oczywiście nie, takich sytuacji nie było. Bywały oczywiście też w większości takie sytuacje, że aresztowani księża czy osadzeni, zamknięci ludzie przez cały okres swojego pobytu nie mieli kontaktu z Eucharystią. Ale co jest rzeczą uderzającą i co chcę powiedzieć, to to, że są jakieś ślady mówiące o tym, że gdzieś na przykład w więzieniu tak zwanym przesyłkowym ktoś sprawował Eucharystię, że gdzieś w łagrze odnotowano fakt sprawowania Eucharystii, że gdzieś właśnie na zsyłce sprawowano Eucharystię. A więc nie było takiego, można powiedzieć, koszmaru tych piekielnych, tego piekła zgotowanego ludziom na ziemi, gdzie Bóg by pozostawił człowieka zupełnie samotnego. Nie było takiego miejsca. W każdym z tych nawet najbardziej, można powiedzieć, zapomnianych przez ludzi miejsc było miejsce na pamięć Boga o człowieku, było miejsce na towarzyszenie człowiekowi przez Boga. Jeżeli to nie była Eucharystia, to była modlitwa. Niesamowite są chociażby takie wspomnienia, gdzie w więzieniu na Łubiance ktoś, powiedzmy, paznokciem wyrył na ścianie krzyż, żeby się właśnie modlić, żeby mieć ten krzyż na ścianie. Czy wyrył słowa hymnu harcerskiego Bóg jest tuż, z jednej z pieśni harcerskich. Czy właśnie były właśnie śpiewane przy przekraczaniu granicy Uralu, kiedy przekraczano już wagonami granicę, no można powiedzieć, cywilizacyjną między Europą a Azją. Jeżeli tylko więźniowie, ci zesłańcy wyczuwali, że gdzieś ten rejon przychodzi, że jest taki moment, śpiewano wówczas pieśni patriotyczne, śpiewano pieśni kościelne, bo wiedziano, że no właśnie dokonuje się jakieś przekroczenie, jakaś transgresja sytuacji zadomowienia we własnej kulturze i przejścia w zupełnie nowy świat, ten inny świat, nieludzki świat. Ale jeżeli chcemy przekroczyć ten świat, jeżeli chcemy mieć odwagę przeżycia tego świata, no to właśnie z imieniem Boga na ustach, z tą pieśnią odwołującą się do Jego obecności. I to jest rzecz ogromnie ważna, to dostrzeganie właśnie Boga, tak jak wspomniałem, ten krzyżyk wyrzeźbiony paznokciem, wyryty paznokciem na celi w Łubiance, on był świadectwem tego, że ktoś wierzył w to, że Bóg jest tuż, że Bóg jest przy nim. Problemem naszych czasów jest właśnie to, że my w sytuacjach o wiele mniej opresyjnych, nie dostrzegamy tej bliskości Boga, nie chcemy jej uznać. I to jest źródłem niejednokrotnie naszego dramatu. I dlatego Jan Paweł II no właśnie podkreśla, że człowiek, który wzbrania się uznać Boga za źródło swego pochodzenia, który odrzuca obecność Stwórcy, niszczy także właściwe nastawienie do swego ostatecznego celu. I człowiek jest w sobie samym podzielony. Stąd całe życie ludzi, czy to indywidualne, czy zbiorowe, okazuje się dramatyczną walką pomiędzy dobrem i złem, pomiędzy światłem i ciemnością. Co więcej, człowiek stwierdza swoją niezdolność do samodzielnego i skutecznego zwalczania ataków zła. Tak, że każdy czuje się jak gdyby spętany więzami niemocy. Jednak sam Pan przyszedł, aby wyzwolić i umocnić człowieka. Sam Bóg przyszedł, ażeby nas zbawić, ażeby wyzwalać człowieka od zła. A to przyjście Boga, ten adwent, który tak radośnie przeżywamy, ma charakter odkupieńczy. I dalej Jan Paweł II, kontynuując, pyta, czy tajemnica odkupienia jest rzeczywiście odpowiedzią na zło naszych czasów. I znowu raz jeszcze wraca do tego, zachęcając nas do tego, żebyśmy uwierzyli, że tak jest. Z jednej strony może się wydawać, że zło obozów koncentracyjnych, kobór gazowych, okrucieństwa działań służb policyjnych, wojny totalnej, ustrojów opartych na przemocy, że to zło było mocniejsze. Ale z drugiej strony mówi tak, jeżeli spojrzymy wnikliwiej na dzieje ludzi i narodów, dostrzeżemy, odkryjemy tam wyraźną, zwycięską obecność Krzyża Chrystusowego. Chciałbym tutaj przywołać postać szczególną, nieżyjącego już kardynała prymasa Czech, kardynała Miloslava Wilka. Miałem okazję uczestniczyć przed laty, to był 87 bodajże rok, kiedy z okazji kolejnej wizyty Jana Pawła II odbył się taki kongres aby nie zniweczyć krzyża Chrystusowego. To był Kongres Teologów Europy Środkowej i Wschodniej, który odbywał się w Lublinie. I na tym kongresie między innymi przebywali kardynał Świątek, więzień łagrów sowieckich, kardynał Wilk. I miałem okazję słuchać świadectw jednego i drugiego kardynała. Mimo że oczywiście kardynał Świątek jest postacią na pewno też w przyszłości, która sięgnie chwały ołtarzy, ale chciałbym przywołać tutaj świadectwo kardynała Wilka. Mniej zdecydowanie drastyczne, ale z drugiej strony no niezwykłe. W Czechach w 1952 roku, czyli w latach, w których właśnie Miroslav Wilk dochodził do swojej, powiedzmy, dojrzałości, uwięzionych było wówczas 8 biskupów, około 500 księży, 2000 zakonników, 10 tysięcy sióstr zakonnych. Z łaski władz państwowych funkcjonował tylko jeden katolicki wydział w Litomierzycach pod ścisłym nadzorem policji. Kandydaci do tego wydziału teologicznego, który jednocześnie upoważniał później do przyjęcia święceń, no byli pod ścisłą kontrolą policji, musieli przechodzić przez odpowiednie rozmowy i podpisywać oczywiście lojalności. 3 dni po maturze Miroslav Wilk udał się na pielgrzymkę do sanktuarium maryjnego w południowych Czechach. To był czas dla niego bardzo szczególny, no bo rozważał sytuację swojego wyboru. Z jednej strony chciał iść do seminarium, ale wiedział, że z jego poglądami raczej wielkich szans nie będzie miał. Iść na studia świeckie, no oczywiście one też były poddane ścisłej kontroli. No stawał przed po prostu wyborem drogi życiowej. W czasie mszy świętej wspominał, że usłyszał słowa z pierwszego listu do świętego Piotra: upokórzcie się pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski na Niego złóżcie, gdyż Jemu na was zależy. Te słowa bardzo na niego podziałały, bo oczywiście no one były jakimś wyrazem jego wewnętrznej rozterki duchowej. Podjął decyzję na swój sposób życia w komunizmie. Rozpoczął pracę w fabryce maszyn w Budziejowicach. Później podjął służbę wojskową. W końcu otrzymał pozwolenie na studia na Uniwersytecie Karola w Pradze na kierunku, no, który był bardzo neutralny światopoglądowo, bo na archiwistyce. A więc nie musiał tam, powiedzmy, przechodzić jakichś szczególnych sankcji. Na tym kierunku skończył studia, zrobił też studia doktoranckie. W 1964 roku, jeszcze przed praską wiosną, wystarał się o zgodę na studia teologiczne. Po 4 latach został wyświęcony. Ale pracował zbyt gorliwie i po kilku przenosinach z parafii na parafię cofnięto mu po 10 latach jego pracy kapłańskiej pozwolenie na wykonywanie pracy kapłańskiej. Takie były realia w Czechach. Musiał podjąć pracę w Pradze w zakładzie oczyszczania miasta. Przez 8 lat pracował jako, jak to później skomentował, pamiętam, arcybiskup Nosol, który był bardzo przejęty tym świadectwem i tak mówi, że, pamiętam jak skomentował to, mówi, że tutaj ksiądz arcybiskup jako Fenster Pucybut pracował. Mówi, że to jest tak bardzo poruszające. No bo rzeczywiście pracował jako czyściciel okien, szyb wystawowych przez 8 lat. Jednocześnie komentując później te lata, kardynał Wilk mówił: znam wielu ludzi, którzy byli prześladowani, siedzieli w więzieniu, którzy nie mówią źle o nikim, choć sami byli zniesławiani. Krzyż prześladowania oczyścił nas. Dla mnie okres praski, gdy myłem okna, był czymś w rodzaju rekolekcji. Długich rekolekcji 8-letnich. W 1989 roku mógł wrócić do pracy duszpasterskiej. Uczestniczył w aksamitnej rewolucji. W 90 roku został biskupem czesnokobudziejowickim, w 91 arcybiskupem i metropolitą praskim. W 1994 roku został mianowany kardynałem. I na mszy, w której wręczane były birety kardynalskie, usłyszał kardynał Wilk w liturgii na placu świętego Piotra, usłyszał słowa: upokórzcie się pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski na Niego złóżcie, gdyż Jemu na was zależy. Kardynał Wilk był jedną no właśnie z tych postaci, którzy doświadczyli Krzyża Chrystusowego, mocy Jego przylgnięcia. Podobnie kardynał Świątek, podobnie chociażby kardynałowie mianowani przez Jana Pawła, kardynałowie z Wietnamu czy z różnych regionów świata, którzy doświadczali tego krzyża w sposób realny. Tytuł Kongresu Lubelskiego brzmiał, aby nie zniweczyć Krzyża Chrystusowego w nas. I podkreślano w czasie tego kongresu i takie też przesłanie wystosowano. Jan Paweł II spotkał się później z uczestnikami kongresu na Jasnej Górze w sierpniu 1987 roku. Podkreślano no właśnie rzecz następującą, że dzieje naszej części Europy są dziejami bardzo szczególnymi. To są dzieje, które były dotknięte w sposób radykalny tym złem obu systemów totalitarnych. To są dzieje, które były doświadczone w sposób szczególny krzyżem, ale właśnie takim krzyżem, który stanowił dla wielu żyjących na tej ziemi, stanowił okazję do szczególnego umocnienia, do szczególnego rozwoju własnego człowieczeństwa. I że jakimś wielkim przesłaniem płynącym z tej części naszej Europy dla nas, ale też i dla pozostałych narodów, jest to, abyśmy nie zniweczyli tej mocy krzyża Chrystusowego. Jan Paweł II pokazuje, że takich znaków zwycięstwa właśnie nad złem w tej epoce totalitaryzmów było wiele. Były to świadectwa Maksymiliana Kolbe, świadectwa Edyty Stein, świadectwa wielu innych imiennych i bezimiennych świadków. Tajemnica Chrystusowego odkupienia jest bardzo głęboko zakorzeniona w naszej egzystencji. Cały czas właściwie tutaj koncentrujemy się wokół tej samej sprawy, jak gdyby przekonać się z jednej strony o realnej mocy grzechu, ale po to, aby odkryć jeszcze bardziej realną, jeszcze bardziej skuteczną moc odkupienia Chrystusowego. Problemem naszej współczesności jest to, że człowiek współczesny, jeżeli tak można to określić, z jednej strony ignoruje grzech, ale skoro ignoruje grzech, to także zauważmy, nie ma potrzeby odkrycia odkupienia, nie ma potrzeby odkrycia tej mocy odkupienia. Człowiek ignorując grzech, banalizując grzech, traktując to jako, chciałoby się powiedzieć językiem współczesnej polityki, pewną niezręczność, to jest takie piękne słowo, które zakorzeniło się, nie wiem czy Państwo zauważyli, w naszej narracji politycznej totalnej opozycji, która niejednokrotnie, popełniając takie czy inne szwindle, świństwa, podłości i zło, no nazywa to pewną niezręcznością, prawda? To jest takie ładne stwierdzenie, pewna niezręczność. I wydaje mi się, że właśnie no my dzisiaj mamy tak bogaty język synonimów, że znajdujemy 1000 określeń na określenie tego, co powinno być po prostu nazwane prosto złem i grzechem. Ale skoro właśnie traktujemy to jako pewną niezręczność, no to możemy sobie tę niezręczność w mniejszy lub większy sposób sami się z nią uporać. Ale to jest oczywiście łuda, to jest iluzja. To jest iluzja. Dlatego, że niezależnie od tego, jak nazywamy ten stan rzeczy, grzech istnieje, grzech nas niszczy, grzech nas toczy, tak jak właśnie choroba nowotworowa. Jeżeli tego grzechu nie dostrzegamy, jeżeli go ignorujemy i banalizujemy, to raz jeszcze wracam do tej prostej myśli, nie dostrzegamy także potęgi odkupienia, ignorujemy tę potęgę odkupienia. Wydaje się, że ona jest po prostu nieistotna i niepotrzebna. Tymczasem Ojciec Święty przypomina, jeśli odkupienie jest tą boską miarą wyznaczoną złu, to nie dlaczego innego, jak tylko dlatego, że w nim zło zostaje w sposób radykalny przezwyciężone dobrem, nienawiść miłością, śmierć zmartwychwstaniem. Jednak mamy z tym właśnie problem. Ma z tym problem człowiek współczesny. Kiedy mówimy właśnie o człowieku współczesnym, to może się wydawać, że no z jednej strony to nie są już słowa Jana Pawła, ale słowa takiego, powiedzmy, komentarza, że może się nam wydawać, że właściwie no, jest taki prosty podział, że dzisiaj są ludzie tacy, którzy ufają sobie, którzy wierzą w możliwość samoodkupienia, no bo tak dzisiaj rzeczywiście się wielu wydaje, że jesteśmy w takiej sytuacji, w której dysponujemy różnymi środkami naukowymi, technicznymi, cywilizacyjnymi, które po prostu no, pozwolą nam na pokonanie wszelkich trudności. Z drugiej strony można powiedzieć, no istnieje taka grupa konserwatywna, ludzi nieufnych wobec postmodernizmu, którzy nie mają nadziei na żadną poprawę kondycji ludzkiej od wewnątrz i przyjmują jedynie właśnie możliwość zbawienia od zewnątrz. Jednak myślę, że taki podział właśnie na tych, którzy uważają siebie za zdolnych do samozbawienia i tych, którzy czekają na Zbawiciela z zewnątrz, że to jest zbyt prosty podział, że po prostu te dwie postawy wzajemnie się przenikają, że dzisiaj istnieje no właśnie ogromny pluralizm kulturowy, który powoduje wymieszanie tych różnych postaw i konkretna kondycja ludzi jest dzisiaj pełna dwuznaczności. Co to znaczy konkretniej? No to znaczy, że chociaż na przykład my wszyscy wierzący w Chrystusa gromadzimy się w Kościele, wyznajemy chociażby w każdą niedzielę wiarę w Boga, Odkupiciela człowieka, czcimy Jego krzyż i Jego zmartwychwstanie, to jednocześnie no właśnie często gdzieś w nas rodzi się taka pokusa, taka myśl, że no pewne sprawy załatwimy własnymi sposobami, że owszem, wierzymy w Pana Boga, ale po co Pana Boga angażować w pewne rzeczy, możemy sami sobie tutaj damy radę, no bo właśnie olbrzymi postęp naukowo-techniczny, bo różne sukcesy, rozpowszechnienie środków komunikacji i tak dalej, więc czy koniecznie tutaj zawierzać tak całkowicie życie Panu Bogu, czy nie lepiej też zostawić coś dla siebie. Chodzi o to, że no właśnie trzeba stawiać sobie pytanie o tę kondycję człowieczeństwa, kondycję naszej ludzkiej natury. I Kościół nas przekonuje w swojej nauczaniu nieustannie, przekonuje nas właśnie o tym, że potrzebujemy po prostu odkupienia, że mimo całego postępu, mimo właśnie tego rozwoju wiedzy, mimo gigantycznego rozwoju wiedzy, są pewne granice, których bez pomocy Boga nie pokonamy. Ja wiem, że mówię w tej chwili tak może bardzo niejasno, ale spróbuję to w dwóch jakichś takich przykładach ujaśnić. Mianowicie tak, pierwsza rzecz, zauważmy na przykład rzecz następującą. Współczesne osiągnięcia w zakresie genetyki, biologii, nauk biotechnologicznych, one mają taki posmak nowej religii. Przez co, w czym to się wyraża? Chociażby na przykład w tytułach różnych bardzo popularnych publikacji, kiedy prezentujących te osiągnięcia. Kiedy na przykład Ian Wilmut, ten facet, który sklonował owce Dolly, opisał później w sposób już nie naukowy, ale opisał w taki popularyzujący sposób swoje dokonania, to zatytułował tę książkę Dolly – Ponowny akt stworzenia. Mogą Państwo sprawdzić Ian Wilmut i Kate Campbell. Dolly – Ponowny akt stworzenia, czy nowy akt stworzenia. Ja kiedy prezentuję to czasem ten tytuł książki moim studentom na bioetyce, to mówię tak, proszę Państwa, mówię, są oczywiście zdania podzielone co do aktu stwórczego Pana Boga. To znaczy jedni mówią, że Pan Bóg stworzył najpierw prototyp, czyli mężczyznę, dzieło doskonałe, no a później już była kopia, czyli kobieta, niektórzy mówią, że gorsza. Inni mówią, że najpierw był ten prototyp taki na próbę, a później dopiero dzieło doskonałe, czyli kobieta, mówię. To są pewne różnice w tej interpretacji stworzenia Pana Boga. Ale Pan Bóg żadnej fuszerki nie zrobił. Natomiast Ian Wilmut, tworząc owce Dolly jako ponowny akt stworzenia, użył około 170 zarodków do tego, żeby wyprodukować jeden klon tej owcy, która wkrótce po stworzeniu tego nowego klona, tej nowej owcy, została, no jakimś dziwnym trafem zachorowała na wszystkie znane i nieznane choroby, prawda, zwierzęce, owcze. Nabawiła się reumatyzmu i no 50 innych chorób i w wieku powiedzmy bardzo wczesnym, dzisiaj byśmy powiedzieli zmarła, ja powiem po prostu zdechła, przy czym po zdechnięciu śmierdziała w jakiś tak dziwny sposób, że musiano ją spalić po prostu bardzo szybko i nawet nie byli w stanie przeprowadzić badacze, powiedzmy jakichś badań patomorfologicznych nad przyczynami. Więc mówię, może nie porównujmy mimo wszystko tego dzieła stworzenia Pana Boga z tą fuszerką, która została przy ogromie wielkich środków finansowych, naukowych, technicznych zrobiona. Ale niemniej jednak takie sformułowania się pojawiają. Doli nowy akt stworzenia, natura poprawiona, ósmy dzień stworzenia. To są tytuły często popularyzatorskich książek prezentujących osiągnięcia biotechnologii. Z drugiej strony, no właśnie chociażby na przykład, kiedy ogłoszono, to była oczywiście taka tylko taki fake news, jak to dzisiaj się mówi, fake news, czyli fałszywa wiadomość, ale kiedy sekta Raelianów ogłosiła sklonowanie człowieka, to, rzekomo dokonane kilkanaście lat temu, oczywiście powtarzam, to była fałszywa informacja, ale to urodzenie sklonowanego człowieka podano, że dokonało się 24 grudnia, że ta dziewczynka, która się urodziła, otrzymała imię Ewa. No i znowu oczywiście no tutaj nie trudno dostrzec, że są to pewne nawiązywania do jakiejś stylistyki religijnej, do stylistyki tworzenia nowej religii. Czasem genetycy mówią wprost, niektórzy mówią wprost, nam zależy na nowej nieśmiertelności, na stworzeniu nowej nieśmiertelności. Mówię o tym wszystkim dlatego, żebyśmy dostrzegli, że dzisiaj z jednej strony istnieje jakaś ogromna presja na to, żeby zastąpić religię jakąś wiarą w postęp naukowo-techniczny. Ale to wszystko jest oczywiście iluzją, tak jak pokazuje to przykład owcy Doli. Ten nowy akt stworzenia to była totalna klapa. To była po prostu totalna klapa. No nie chcę już tego inaczej jakoś nazywać bardziej drastycznie, ale wciąż zauważamy w naszym świecie, że istnieje ta pokusa samoubóstwienia. Że istnieje właśnie pokusa samoubóstwienia, istnieje pokusa zerwania z tą narracją grzech i odkupienie, a postawienia siebie w tej sytuacji, którą podsunął na samym początku dziejów zbawienia szatan. Będziecie jak Bóg, znali dobro i zło. Nie tylko będziecie jak Bóg, znali dobro i zło, ale będziecie jak Bóg. Ja celowo oczywiście tutaj napisałem to słowo Bóg małą literą, bo tutaj no właśnie chodzi o fikcję. Nie chodzi o to, że człowiek w tej propozycji może zostać ubóstwiony. Człowiek tutaj zostaje tylko zmanipulowany, zainfekowany taką ideologią będziecie jak Bóg. I to ubóstwienie dokonuje się dzisiaj na różne sposoby, w tak zwanych nowych religiach, tych religiach New Age'owskich. Ono dokonuje się w różnych ideologiach. Marksizm przecież proponował także człowiekowi wizję samoubóstwienia. Jedna z konferencji w lat 70. w Gdańsku, taka konferencja lekarzy i humanistów, były takie konferencje organizowane przez marksistów, miała tytuł książki Człowiek stwarza sam siebie. No właśnie, człowiek stwarza sam siebie, człowiek zbawia sam siebie. To oczywiście też było element ideologii marksistowskiej. No i dzisiaj właśnie ta nauki zwłaszcza biotechnologiczne, ale także nauki informatyczne, cybernetyczne proponują wizję człowieka. I dlatego Jan Paweł II bardzo mocno zwracał uwagę już od strony takiej praktyczno-kulturowej, że należy wyznaczyć pewne granice badań naukowych, że należy zauważyć, że najpilniejszym zadaniem nauki jest odtworzenie harmonii między wymogami badań naukowych a niezbywalnymi wartościami ludzkimi. Chciałbym to zakończyć takim tekstem z przemówienia Jana Pawła II z okazji 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. w Krakowie, w Kolegium Majus przy Kościele Świętej Anny do świata nauki Jan Paweł II wypowiedział takie bardzo znamienne słowa. One wtedy, tak jak wielokrotnie, wydawały się słowami jak gdyby na wyrost. Dzisiaj przekonujemy się po krótkim okresie czasu, bo to był rok 97, a więc 20 lat temu, że te słowa stały się niezwykle aktualne. Spór o człowieka, mówił papież, trwa w dalszym ciągu, a pod pewnym względem nawet się nasilił. Formy degradacji osoby ludzkiej oraz wartości życia ludzkiego stały się bardzo subtelne, a tym samym bardziej niebezpieczne. Potrzeba dziś wielkiej czujności w tej dziedzinie. Otwiera się tutaj szerokie pole działania właśnie dla uniwersytetów, dla ludzi nauki. Zdeformowana lub niepełna wizja człowieka sprawia, że nauka przemienia się łatwo z dobrodziejstwa w poważne dla człowieka zagrożenie. Rozwój współczesnych badań naukowych w pełni potwierdza te obawy. Człowiek z podmiotu i celu staje się dzisiaj nierzadko przedmiotem lub wręcz surowcem. Spór o człowieka trwa w dalszym ciągu. Wydawało nam się, że wraz z upadkiem marksizmu ten spór się zakończył, że jest już po prostu czymś definitywnie zakończonym, że teraz pozostaje nam tylko budowanie pięknego, mocnego człowieczeństwa. Ale pojawiły się prądy neolewicowe, pojawiły się prądy neoliberalne, pojawiły się prądy, które po prostu degradują człowieka dzisiaj na różny sposób. Jan Paweł II zwracał się z apelem do naukowców, do ludzi uniwersytetów, ale to jest apel po prostu do ludzi wrażliwych wrażliwością wiary i rozumu, do każdego z nas, abyśmy właśnie byli czujni w odniesieniu do tego, co dzieje się wokół nas, w odniesieniu do nas i do ludzi nam bliskich. Raz jeszcze podsumowując to w trzech zdaniach, powiem w ten sposób. Całe dzieje człowieka są osadzone w tej perspektywie historii zbawienia, grzechu przezwyciężanego odkupieniem. Współcześnie następuje próba całkowitej ignorancji w stosunku do grzechu, ale tym samym człowiek pozbawia się możliwości odkupienia. I ostatnie zdanie. Pokusa odrzucenia odkupienia okazuje się zagładą człowieka. Jest iluzją, ale iluzją, która może doprowadzić do samozniszczenia. Dlatego spór o człowieka trwa w dalszym ciągu, a pod pewnym względem nawet się nasilił. To było więcej niż trzy zdania. Dziękuję serdecznie za cierpliwość i uwagę.